Gościem Radia Maryja jest pan Piotr Łukasz Andrzejewski, były senator, obecnie sędzia Trybunału Stanu. Kłaniam się, panie senatorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca.
Panie senatorze, 5 kwietnia 1989 roku po 2 miesiącach negocjacji podpisano porozumienia zamykające obrady Okrągłego Stołu. Może 2-3 zdania, które wypowiedzieli ci, którzy uczestniczyli w nich, bo przecież to przedstawiciele rządu PRL, później strona NZZ Solidarność, ta społeczna, byli też uczestnicy, przedstawiciele Kościoła katolickiego. I ze strony rządu generał Czesław Kiszczak powiedział tak: drodzy rodacy, zamykamy dziś wielotygodniowe obrady. Nie brakowało tu różnic zdań, gorących polemik, a nawet ostrych spięć. To naturalne. Do Okrągłego Stołu szliśmy bowiem z daleka, przebyliśmy trudną drogę. Tak zaczął swe wystąpienie, kończąc obrady Okrągłego Stołu. Prezydent Lech Wałęsa powiedział: Okrągły Stół wyznaczył koniec komunizmu. Ten stół otacza narodową nadzieję, ale także nieufność. Będą ludzie, którzy tego, czego się dopracujemy, nie zaakceptują. Nie możemy tego nie wiedzieć i nie uszanować. No tak było podczas inauguracji Okrągłego Stołu. Nie wiem, czy już coś pan prezydent Lech Wałęsa wiedział, co się dziać będzie podczas tych obrad. Nie wiem, jak pan senator to ocenia.
Wydaje mi się, że po poufnych ustaleniach w czasie spotkań w willi MSW w Magdalence od 6 lutego 1989 roku, które przesądziły charakter tego kontraktu Okrągłego Stołu, głównym aktorom Okrągłego Stołu i negocjatorom już był wiadomy, przesądzony jego wynik. A trzeba powiedzieć, że przedtem już dokonano przemian ustrojowo-gospodarczych w Polsce, bo 23 grudnia te ustawy Wilczka przy rządzie Messnera jeszcze, 23 grudnia ustawa o działalności gospodarczej umożliwiała już przejście do innego charakteru gospodarki, z nakazowo-rozdzielczej do wolnorynkowej, otwierając pole do uwłaszczenia nomenklatury, a w lutym 89 umożliwiono przekazywanie spółkom nomenklaturowym majątku. Także zanim zakończono obrady Okrągłego Stołu, to już widać było, że temu towarzyszy daleko posunięte przygotowanie systemu prawnego do przemiany ekonomicznej, mającej na celu stworzenie nowej klasy kapitalistycznej. To wszystko byłoby niemożliwe oczywiście, gdyby nie uporczywy i długotrwały opór społeczny, oparty zresztą w dużej mierze o Kościół katolicki. No i zmiana stanowiska Moskwy po dojściu Gorbaczowa do władzy, bo w Polsce nic, żaden etap przemian ustrojowych nie dokonywał się bez zgody albo przynajmniej milczącej aprobaty Moskwy. No i te ruchy społeczne, oddolne, bezwzględnie dławione, zainicjowane przez podziemną Solidarność, przez opór społeczny, doprowadziły do jesienią 86 roku, do zmiany klimatu i stosunku do przemian politycznych władz komunistycznych. I od tego momentu możemy prześledzić stopniowe szukanie innej formy pacyfikacji społeczeństwa obywatelskiego, tego, które było planowane przez tą Solidarność, która powstawała w 80 roku. No, ja może parę faktów przypomnę, takich znaczących, bo dzisiaj ludzie zapominają, że te rozmowy między władzami a opozycją, tą traktowaną jako konstruktywną, przy aktywnym udziale Kościoła katolickiego, datowały się już od 86 roku. No i na przykład 21, tak jak mam zanotowane, 21 lipca 1988 roku Wałęsa za pośrednictwem mecenasa Władysława Siłanowickiego, jest mi to od niego bezpośrednio znane, po pertraktacjach Stanisława Cioska z Andrzejem Stelmachowskim, to był człowiek zaufany Kościoła też, przesłał Wałęsa list do szefa MSW Czesława Kiszczaka ze wstępną zgodą na proponowane kontakty i rozmowy. o tych wstępnych uzgodnieniach. No a w sierpniu już Andrzej Stelmachowski otrzymał zgodę Wojciecha Jaruzelskiego na rozmowy z Lechem Wałęsą. A w sierpniu z kolei, 20, konkretnie 5 sierpnia, Czesław Kiszczak oficjalnie w telewizji po akceptacji Politbiura, czyli Politycznego Biura PZPR, złożył oficjalne oświadczenie pro publico dla wszystkich, iż złożył propozycję rozmów z przedstawicielami różnorodnych środowisk społecznych i pracowniczych, które miałyby przybrać formę okrągłego stołu. I wtedy pierwszy raz pada to określenie okrągłego stołu. A i to stało się mimo tego, że na posiedzeniu tegoż Politbiura Mieczysław Rakowski deklarował, to jest cytat z niego, że moim celem jest życiowym jest zniszczenie Solidarności. No więc to, że ten doszło za aprobatą Moskwy do okrągłego stołu, możemy jednocześnie po tym dramatycznym posiedzeniu Politbiura w dużej mierze zawdzięczać trzem generałom i jednemu cywilowi. Ten cywil to Stanisław Cioszek, a ci generałowie to Józef, to Jaruzelski, Kiszczak i Siwicki. No i teraz następuje dalszy tok działania już 18 grudnia 1988 roku. 135 intelektualistów i doradców Lecha Wałęsy w Kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie formułuje Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie jako reprezentację obozu Solidarności podczas mających nastąpić negocjacji z władzami. Nad jego czele, sekretarzem, oczywiście był na czele jest tytuł Lech Wałęsa, ale sekretarzem jest Henryk Bujec. No i tak to wyglądało. No istotą zawartego, tak jak wiele razy już podkreślano, kontraktu, który miał charakter dosyć ciekawy jako źródło prawa takiej umowy społecznej, stała się taka przebudowa systemu społecznego, aby wbudować w dotychczasowy system monopartyjny, PZPR-owski, Moskwie służebny, reprezentację konstruktywnej opozycji z gwarancją utrzymania władzy politycznej i gospodarczej przez elity PZPR i służb wewnętrznych. Także kontrakt został zawarty tak, żeby jednocześnie utrwalić podział opozycji na konstruktywną, ekstremistyczną, do której zaliczano cały szereg ugrupowań, które nie były reprezentowane przy okrągłym stole i żeby jednocześnie przyklepać to rozpoczęte wcześniej uwłaszczenie nomenklatury i tworzenie nowej kapitalistycznej klasy właścicieli. No wtedy powstawał FOS, wtedy powstawały też przekształcenie gospodarki nakazowej na wolnorynkowo i następowało przewłaszczenie majątku państwowego na tą nową klasę polityczną, która stała się autoryzowana w wyniku tych umów okrągłego stołu i po okrągłostołowych zmian demokratycznych. To bo te zmiany demokratyczne dawały nam wprawdzie limitowaną demokrację, ale były w interesie jednej i drugiej strony. I teraz dalszy tok. Pytanie, które sobie wszyscy zadajemy do dzisiaj. Czy należało ten kontrakt przy okrągłym stole zawrzeć? No moja opinia jest jednoznaczna. Tak, należało zawrzeć, tylko należało go zerwać i wypowiedzieć, kiedy padł mur berliński. Jest, w prawie są dwie zasady. Jedna zasada to jest, że przestrzega się umów zawartych. Pacta sunt servanda. Ale druga zasada, przestrzega się ich dla warunków i ze stronami, z którymi i kiedy to było zawierane. PZPR się rozwiązał. Mur berliński runął, przemiany demokratyczne zmieniły całą Europę. Gorbaczow zupełnie zgłosił tutaj swoje, po rozmowach zresztą już później z Reaganem, i znegliżowaniu w wyniku działalności Ryszarda Kuklińskiego wszystkich tych pozycji militarnych Związku Sowieckich Republik Radzieckich, zluzował zupełnie konkurencję i odstąpił od konkurencyjności z kapitalizmem i z ustrojem demokratycznym zachodnim. I w tym momencie należało już nie reprezentować tego, co sam usłyszałem swego czasu od późniejszego premiera Mazowieckiego, kiedy jechaliśmy do Gdańska, na pytanie, jak mamy się zachować. No, był jednak wtedy autorytetem i decydentem wiodącym. I pamiętam jego odpowiedź. Panie mecenasie, nie możemy nic dzisiaj zrobić, co nie będzie jednocześnie w ich interesie. No, to można było taką postawę reprezentować jeszcze w lecie roku 89, ale już z końcem tego roku już należało od tego odstąpić.
Tylko tymczasem właśnie pani...
tak zostało to zrealizowane, jak wówczas ustalono przy okrągłym stole. Ta wierność tym ustaleniom doprowadziła do wszystkich patologii, z którymi się do dzisiaj zmagamy.
No bo jak obchodziliśmy rocznicę 25. rozpoczęcia obrad okrągłego stołu, usłyszałem od jednego dziennikarza, że ten okrągły stół ma coraz więcej kantów. Widzimy to, dostrzegamy. I teraz pytanie, no kto miał to zrobić? Jeżeli pan przytoczył słowa Mazowieckiego, jeżeli pozwolili sobie na to, żeby być zakładnikami, tak, bo ustalono też termin częściowo wolnych wyborów. My może i młode pokolenie tego w ogóle nie rozumieć, tak, ale to no jak gdyby no częściowa prawda, czy półprawda. Wiemy, że to nie jest już prawda. W których opozycji zagwarantowano 35% mandatów i tak wiecie, że nic nie zrobicie, że jesteście uzależnieni. Tak jak pan wspomniał tych...
Znaczy, przepraszam, jeżeli można ojca sprostować. Dopuszczono do wolnych wyborów w zakresie 35%. To, żeśmy wzięli 100%, to wynika z woli społecznej, z kartki wyborczej. Ale to do końca nie było jasne. Oni zwolnili tylko do wolnych wyborów 35% i cały Senat. Ale przeliczyli się. Jedna i druga strona była zaskoczona tak wielkim zwycięstwem w zakresie wolności obozu solidarnościowego.
W sferze gospodarczej zapadły decyzje dotyczące zasad tak swobodnego kształtowania się struktury własnościowej, wprowadzenie gospodarki rynkowej czy wolnorynkowej, tej konkurencji. Do dzisiaj się, można powiedzieć, powołują na to. Dzisiaj też rządzący, że jak gdyby to była ta niewidzialna ręka, która rozwiąże wszelkie problemy, a zapomnieliśmy o tym, że tej gospodarki trzeba bronić, strzec i żeby nie było tak, że ktoś się nią uwłaszczy, ktoś ją sprzeda, zlikwiduje, zabierając pieniądze, dzisiaj dobrze żyjąc, a my jako naród, no, jesteśmy, można powiedzieć, bardzo często z jakąś protezą, albo już nawet jej jesteśmy pozbawieni.
Proszę ojca, muszę też niestety skorygować to pojęcie. W Polsce nie działała wolna ręka rynku, tylko wolna ręka nomenklatury, która się uwłaszczała i służb specjalnych. I ona dyktowała rozwiązania i ona była profitentem zmian i w tych bankowych preferencji i wszystkich planów. A druga strona została stopniowo pozbawiana siły, jaką były załogi wielkich zakładów pracy. Ja przypomnę, że również i po naszej stronie, ja należałem do tych, którzy od strony prawnej no, służył swoją w takim zakresie, w jakim mnie wywoływano, tak jak lekarza, wszystkim przemianom prawnym, tam gdzie mnie proszono, po stronie opozycyjnej oczywiście, to obserwowałem to z bliska, jak dalece albo udawano, albo rzeczywiście nie brakło orientacji co do tego, dokąd ta droga prowadzi. To samo uspokojenie. Podobnie jak dzisiaj mieliśmy przez tyle lat samo uspokojenie w stosunku, jeżeli chodzi o politykę i Zachodu, i Polski, i Unii Europejskiej, i Stanów Zjednoczonych w stosunku do Rosji. Takie samo, to jest pewna analogia tego samozadowolenia z tego etapu, na którym się zatrzymujemy, a druga strona wykorzystuje to bezwzględnie dla swojej dominacji. No, kiedyś Lenin sformułował taką zasadę, że sprzedamy Zachodowi, kapitalizmowi tyle sznuru, żebyśmy mogli go na nim powiesić.
Dlatego mnie cały czas nie dają, można być w spokoju, te słowa, które powiedział Lech Wałęsa na rozpoczęcie Okrągłego Stołu. Ten stół otacza narodowa nadzieja, ale także nieufność. Będą ludzie, którzy tego, czego się dopracujemy, nie zaakceptują. Nie możemy tego nie wiedzieć i nie uszanować.
I bo już wówczas nieakceptowana, zarówno Morawiecki, jak i przy Okrągłym Stole znalazła się przecież reprezentacja koncesjonowana. Ja przypomnę walkę Władysława Siłanowickiego, którą obserwowałem bezpośrednio, będąc jego i przyjacielem, i współpracownikiem młodym. O to, żeby Solidarność, ta niereprezentowana przez Komitet Lecha Wałęsy i niedopuszczona przez Komitet Obywatelski, też była przy Okrągłym Stole. On się sam uparł i był przy Okrągłym Stole. I Okrągły Stół się nie zaczął w wypowiedzi Lecha Wałęsy. Wstał Siłanowicki, to widziałem na filmie, który skrzętnie do dzisiaj ukrywano i ukrywa się dalej. Wstał i zobowiązał wszystkich, żeby uczcili minutę ciszy zamordowanych przy przygotowaniach do Okrągłego Stołu, uczcili minutę ciszy dwóch księży. Suchowolca i Niedzielaka, przez nieznanych sprawców, niby nieznanych sprawców. Wiadomo, że to tamta strona, która stosowała metody terrorystyczne, mordując, okaleczając i likwidując przeciwników politycznych, tak jak to było na wokół Majdanu w Kijowie. Tak samo przecież przez te wiele lat 80. nieznani sprawcy i ekipy specjalne, służby likwidowały i zastraszały i niszczyły wszystko to, co sprzeciwiało się temu zastraszeniu społeczeństwa. Mimo to udało się. No mimo to się udało i uważam, że Okrągły Stół jednak był zasadny. Tylko należało natychmiast, jak się zmieniły warunki, przestać tak dalece działać pod dyktando tamtej strony.
No właśnie pytanie, kto? Bo czy nie staliśmy się, czy ci uczestnicy nie stali się zakładnikami? Bo patrząc na to, generał Jaruzelski, generał Kiszczak, Stanisław Ciosek, Aleksander Kwaśniewski, to są ludzie, którzy są cały czas uczestnikami życia politycznego, społecznego. To bardzo często też komentatorzy, tak, jeszcze do niedawna pamiętam Kiszczaka, Ciosek chyba do dzisiaj i prezydent Aleksander Kwaśniewski. Nie wiem, jak to jest ze stroną solidarnościową, tą społeczną, ale pytanie, jak to się stało u naszych sąsiadów? Bo my mamy rok 89, Okrągły Stół i czy nam się rzeczywiście udało, bo to była ta narodowa nadzieja. Pytam o te kanty, które powstały, czy od razu na początku były zaplanowane. U Niemców, u Czechosłowaków, jak to się stało, prawda, u innych, którzy, no, wydaje się w tym życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, no, w jakiś sposób, no, wyswobodzili się, czy chyba, że się mylę, od służb specjalnych, od tego, no, manipulowania z drugiego czy z trzeciego siedzenia państwem.
Wydaje mi się, to jest bardzo trudne zagadnienie, ale że ten Okrągły Stół, w jakim tamte wszystkie państwa z orbity Moskwy zostały niejako ośmielone tym, co stało się w Polsce. I Moskwa nie interweniowała i Gorbaczow nie interweniował, widząc, że w Polsce ta transformacja, tak jak przez nich była zaplanowana, przyniosła oczekiwane rezultaty. A to, żeśmy nie potrafili później jako opozycja, mimo że ona dawała znak, no przecież i Gwiazdowie, i Morawiecki, i KPN, i Solidarność 80 artykułowała, ale nieskutecznie w sensie struktur organizacyjnych, mogła przeprowadzić, artykułowała sprzeciw, ale brak było konstruktywnych form działania. Ja przypomnę, że po Okrągłym Stole, kiedy już Mazowiecki był premierem, że ojcem przecież założycielem tych, o których wymieniamy, to są ojcowie założyciele dzisiejszej III Rzeczypospolitej. Pierwszym prezydentem, który powinien figurować jako wizytówka naszego systemu, jest generał Wojciech Jaruzelski. Tego się nie da ukryć. I dopóki my nie powiemy, że to, co się stało przy Okrągłym Stole, było pewną koniecznością etapową, ale później stało się klęską dla tego, co mamy dzisiaj, to dotąd nie zmienimy. Po prostu ja staram się żyć wewnętrznie w IV Rzeczypospolitej, którą od czci i wiary odsądzają ci, którzy ciągle bronią tego kontraktu, jego skutków, tak jakby nic się na świecie nie zmieniło. A to jest ta zasada, o której mówię, że ten kontrakt obowiązywał dla warunków, który był zawierany, ale dzisiaj powinien zostać gwałtownie przezwyciężony. No, nie mamy ciągle tego typu struktur, które potrafiłyby przy pomocy kartki wyborczej przekonać większość Polaków, że jednak warto wejść w czwartą Rzeczpospolitą, a nie w trzecią generała Wojciecha Jaruzelskiego i jego wszystkich współdziałających systemowo członków opozycji. Ciągle żywimy ogromną ilość złudzeń i chcemy w nich żyć. Przykro mi bardzo, ale Polacy są ciągle w kręgu pewnego samouspokojenia, samozadowolenia. No, widocznie jeszcze im jest za dobrze, ale nie jest dobrze, bo ci, którzy dzisiaj i protestują, i którzy cierpią coraz bardziej, i materialnie, i ustrojowo, oni jakoś nie mogą się przebić z tym transformacyjną wolą do przemiany ustrojowej. Ja przypomnę tylko jeden fakt. W momencie, kiedy powstawał już rząd Mazowieckiego, kiedy już był triumf, zapadła decyzja przy użyciu dzisiaj tych, którzy są i w opozycji, rozwiązania komitetów obywatelskich terenowych. Chodziło o stworzenie jednej centralnej na wzór PZPR-u grupy. I przeciwdziałano również oddolnym ruchom demokratycznym. Już nie mówię tutaj, nie wskazuję nikogo palcem, ale takie było wówczas złudzenie, że tak należy działać. No, ale trzeba za każdym razem brać pod uwagę zmianę sytuacji zewnętrznej. Tymczasem zostało niejako spetryfikowane, utrwalone to, co ustalono przy okrągłym stole ze skutkami zgubnymi i dla gospodarki, i dla poszczególnych obywateli. I to się ciągnie do dzisiaj.
Panie senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za tą refleksję.
Mam nadzieję, że w końcu Polacy zmądrzeją.
Miejmy nadzieję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan senator Piotr Łukasz Andrzejewski, od 2011 roku sędzia Trybunału Stanu. Dziękuję państwu za uwagę. Były to aktualności dnia.